Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zaprasza Adam Ruszczyński.
Witam naszych słuchaczy. Moim gościem jest Przemysław Karwowski, inżynier elektronik z wykształcenia, a z zainteresowania regionalista winiarski, twórca produktów regionalnych, autor i wydawca, inicjator lubuskiego szlaku wina i miodu i prezes Fundacji na rzecz Lubuskiego Dziedzictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słyszymy się świetnie, jakość połączenia jest bardzo dobra, ale zacznijmy od rozszyfrowania pojęcia lubuskiego dziedzictwa. Co nim jest i co z tego możemy współcześnie przyjąć za swoje?
Jak wiemy, nazwa Lubuskie, ziemia lubuska jest nazwą, która nie wszystkim się do końca podoba.
To nie prawda.
Mniej. Tak jak demokracja, nie ma lepszego rozwiązania. Nie ma lepszego rozwiązania, po prostu tak ten region, tą nazwę wybrano, ta nazwa się przyjęła, funkcjonuje już prawie 70 lat i też jest, można powiedzieć, wspólnym wyróżnikiem dla regionów położonych na północ i południe od Odry, bo samo pojęcie środkowe nad Odrze to jest niestety zawężone, tak? Mocno zawężone, to są okolice Sulechowa, czy powiedzmy jeszcze Zielonej Góry, ale już dalej na północ, czy już w okolice dawnych Łużyc, tak, Żary, Żagań, to niestety ono by nie funkcjonowało. I to jest według mnie rozsądne rozwiązanie, rozsądny wyróżnik, który, tak jak powiedziałem, funkcjonuje już od lat 50., który nas identyfikuje z resztą kraju.
To już rozszyfrowaliśmy dzięki panu pojęcie lubuszczyzny czy regionu lubuskiego, a teraz przejdźmy do tego dziedzictwa. Co właśnie nim jest? Co z tego możemy wziąć za swoje?
To znaczy to, co było wytwarzane tutaj od lat. W przypadku na przykład listy produktów tradycyjnych prowadzonej przez ministerstwo, to wystarczy 25 lat. Ministerstwo Rolnictwa prowadzi listy, gdzie są wpisywane właśnie produkty, których historia produkcji, tradycja trwa minimum 25 lat. Także spokojnie wszystko, co zostało wyprodukowane po wojnie, tak w tych granicach się mieści. A również no, to, że byliśmy regionem winiarskim, nie przestaliśmy tym regionem być, a w tej chwili mocno wracamy do tych tradycji, tym bardziej pozwala nam identyfikować się właśnie z produkcją sensu stricte właśnie winiarską.
Dobrze, w takim razie nasuwa się kolejne pytanie o produkty regionalne. Co to takiego jest, bo pan angażował się w ich rejestrację?
Tak, tu no produkt regionalny to jest, tak jak sama nazwa wskazuje, coś, co było wytwarzane, tak, oczywiście mówimy o produktach spożywczych, o rzeczach przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji, które powstawały w danym regionie, obszarze czy nawet kraju, bo to też Unia Europejska takie pojęcie w niektórych wypadkach po prostu przyjmuje. I najprostszym tym takim właśnie pojęciem wspomnianym to jest produkt tradycyjny, wprowadzony też po to, żeby zrobić identyfikację, żeby zinwentaryzować te produkty, które powstawały tak na naszych ziemiach, w okolicach naszego miejsca zamieszkania. I to jest pierwszy krok do czegoś, co już w Unii czy w Europie powstawało w latach 30., bo proszę sobie wyobrazić, że pierwsza apelacja we Francji to jest rok 1935. I Unia Europejska dba o wyroby, o promocję wyrobów właśnie z długą historią powstawania. Ich oczywiście z tą historią jest związana również specyfika produktów, cechy, które je wyróżniają spośród innych produktów. To wszystko chroni prawo Unii Europejskiej i tak jak pierwszym krokiem to jest identyfikacja produktów, czyli wpisanie ich na listę, to później już są pojęcia wprowadzone właśnie prawem i to jest chroniona nazwa pochodzenia. Czyli to są produkty, które bezpośrednio, ich nazwa bezpośrednio lub pośrednio nawiązuje do regionu, konkretnego miejsca i produkcja jest na tym obszarze. Czyli na przykład w przypadku win to mamy szampan, koniak, tak?
No to jasne.
Typowa nazwa związana. Potem mamy chronione oznaczenie geograficzne, czyli nazwa odnosi się do regionu, tak?
Ale przejdźmy do regionu lubuskiego,
tak,
bo o
to
pytam.
Chciałem to nakreślić, bo potem my do tego wrócimy.
Jasne.
Te trzy pojęcia. czyli chronione oznaczenia geograficzne, czyli przynajmniej jeden z procesów odbywa się w regionie. Specyfika wyrobu zależy od właśnie miejsca pochodzenia. I jeszcze mamy gwarantowaną tradycyjną specjalność, czyli coś, co wyróżnia produkt już nawet samej nazwy i tak dalej. I do czego zmierzam? Jeżeli chodzi o to naszą te produkty lubuskie, więc na razie my jesteśmy jako region na poziomie identyfikacji tych produktów przez prowadzenie listy. W wielu innych już miejscach w Polsce, bo tych produktów z oznaczeniami europejskimi jest około tylko 80 w Polsce. Mm-hmm. Na moją wiedzę jeszcze w naszym regionie takiego produktu wpisanego na tak chronionego prawem europejskim nie ma. Także to, co w tej chwili powstaje, to są zaczątki tego całego procesu chronienia nazw i po prostu dbania o markę też, bo to też jest oczywiście pojęcie marki, czyli będziemy mieli już na przykład zrobione oznaczenie geograficzne wino lubuskie, tak, czy wino zielonogórskie, to my za jednym zamachem chronimy wyrób, ale również robimy promocję regionu.
Jasne. Ale czy dobrze pana zrozumiałem, że nie mamy produktu regionalnego, który byłby chroniony prawem europejskim, bo tak pan powiedział. A czy to oznacza, że mamy coś specyficznego, co będziemy próbowali w najbliższym czasie zarejestrować? Bo przecież angażował się pan w rejestrację tych produktów. Jakie to są konkretnie produkty?
Tak, no więc ja się angażowałem na początku powstawania listy produktów tradycyjnych, którą prowadzi właśnie Ministerstwo Rolnictwa i na stronie Ministerstwa możemy te wszystkie produkty, po prostu całą statystykę wpisywania na listę, tak, podziału na regiony i tak dalej. Także w tej chwili województwo lubuskie ma 81 produktów, także jesteśmy, można powiedzieć, w środku peletonu, jeżeli chodzi o inne województwa. Natomiast był taki moment, to był 2009 rok, gdzie ja wtedy wpisywałem trójniak, i tu też jest ciekawostka, akurat trójniak to jest produkt, którym można wystąpić, to jest cała oczywiście procedura, dlatego też nie wszyscy chcą na przykład tą procedurę odbywać, ale Krajowa Rada Winiarstwa już zaraz po wejściu Polski do Unii Europejskiej te nazwy, czyli półtorak, dwójniak, trójniak, czwórniak zarejestrowała, bo to jest typowy przykład gwarantowanej tradycji tradycyjnej specjalności, gdyż już z samej nazwy wynika specyfika produktu, czyli to jest, mówiąc wprost, Polacy, czy tutaj Słowianie w tym, jak to powiedzieć, obszarze Europy, po prostu ilość, proporcje wody do miodu wprowadzili do nazwy. Nikt na świecie tego po prostu nie robił. Takich oznaczeń jest tylko nazwa, załóżmy, tak, jako miód pitny stosowana, a proszę sobie wyobrazić, że w Niemczech prawdziwa nazwa to nie jest chonik, tylko met, czyli też pochodzenie słowa jest
indoeuropejskie,
tak. Także też nawet Niemcy taką nazwę stosują przez literą T na końcu. I to po prostu wpisując ten miód, te miody też były produkowane i w wytwórni Wingorzowie i w Zielonej Górze, chciałem, żeby no, bo nasze województwo w pewnym momencie, tak jak powiedziałem, 2009 rok, było na końcu stawki, bo w ostatnim województwie z taką małą ilością, dosłownie chyba 7 albo 8 produktów tradycyjnych. Także w 2009 pisałem trójniak, oczywiście prezentując go na konkursach kulinarnego dziedzictwa. A widząc to, że zachodniopomorskie nas wyprzeda, zainteresowałem się trochę mocniejszym wyrobem, jarzębiakiem. I ponieważ był również produkowany jarzębiak na winiaku w roku 1969 jako taki jubileuszowy, to było 25-lecie Polski Ludowej, więc taki wyrób wyszedł z Zielonej Góry.
Pamiętam, bardzo pamiętam.
Znany,
tak.
Bardzo znany, też dedykowany, w specjalnych butelkach był sprzedawany, w tak zwanych kątówkach, więc stwierdziłem, że jak wpisuję jeden, to wpisuję od razu dwa. I tak w 2010 roku mieliśmy już chyba 9 albo 10 i wyprzedziliśmy województwo zachodniopomorskie, a w tej chwili, jak wspomniałem, mamy już 81 produktów, także jest naprawdę bardzo dobrze wyglądamy. Ale to jest, tak jak powiedziałem, to jest dopiero pierwszy krok i to też jest po to właśnie prowadzone, żeby kogoś zachęcić, żeby ktoś swoim wyrobem się pokazał, żeby też wykonał tą pracę, czyli udowodnienia historii, tradycji produkcji, to wtedy już będzie miał pół pracy, tak, do wpisywania potem, tak, tych wymogów europejskich, żeby udowodnić, no, jak długo ten wyrób powstawał, czym się wyróżnia i tak dalej. Więc to jest pierwszy krok i my w tym momencie jesteśmy na początku tej drogi, a w przypadku winiarstwa, no to to też było z jednych właśnie punktów programu rozwoju lubuskiego winiarstwa, czyli utworzenie po prostu apelacji.
Jest pan inicjatorem lubuskiego szlaku wina i miodu. Na czym polega ta idea?
Idea polega na promocji wyrobów, które znane są ludzkości, można powiedzieć, od starożytności. Zarówno miód, jak i wino są najstarszymi właśnie produktami towarzyszącemu tak rozwojowi ludzkości. Dwa, w przypadku naszego regionu, to był rok 2007, pierwszy raz szlak pokazaliśmy na targach Zatów 2008, w marcu był pierwszy folder szlaku wydany i tu, że tak powiem, był drobny dylemat, ponieważ należało, czy to jest, jak to powiedzieć, nasza racja stanu, promować cały region, a tak jak wiemy, były dwie, trzy winnice w okolicach Gorzowa, Zielona Góra z okolicami, to już wiadomo, co winiarstwo było, można powiedzieć, odrodzone. No i była luka między, powiedzmy, Siewodzinem, bo jeszcze mieliśmy winnicę w Paradyżu. Luka, tak, żeby wypełnić całe województwo, no te punkty muszą też być na trasie, tak, mówiąc dla turysty. I to się wręcz prosiło, żeby właśnie wykorzystać też nasze tradycje pszczelarskie, tym bardziej, że jest właśnie dużo osób zaangażowanych też w promocję historii. Jest kilka w regionie skansenów pszczelarskich prowadzonych przez prywatne osoby. Między innymi właśnie świętej pamięci pan Brzyszkowski prowadził i teraz jego rodzina kontynuuje skansen pszczelarski w Pszczewie, w Jodłowie, w okolicach jeziora. Tam w Sławie też funkcjonuje prywatny skansen. Wiem, że też w okolicach Kostrzyna chyba jest też takie, że tak powiem, kontynuowane miejsce. Więc i tu należy wspomnieć, że te tradycje pszczelarskie też sięgają średniowiecza. Mało kto wie, że jedna z pierwszych pozycji poświęconych właśnie uzyskiwaniu miodu, tak, z barci, to Jakub Nikel w XVI wieku, pochodzący z Rzeszpotawy, tak, wydał. I jest uważana za jedną z pierwszych właśnie pozycji poświęconych pszczelarstwu. A później mieliśmy również takie nazwisko jak profesor Stanisław Kirkor, specjalista chorób pszczół, który pracował w Gorzowie i wydał książkę o chorobach pszczół. Także mamy po prostu historię, a teraz mamy też teraźniejszość, czyli miody, które również są wpisane na listę, tak jak miód nadnocecki czy też z okolic Protawy, z tego co wiem, i jeszcze parę innych rodzajów miodów zostało powpisywane. W związku z czym warto to pokazać i połączyć, tym bardziej, że jest powiązanie, można powiedzieć, pośrednie. To, co ja też właśnie wytwarzając trójniak chciałem udowodnić, bo trójniak może być również, że tak powiem, aromatyzowany moszczem gronowym. Czyli może być trójniak winogronowy, który się całkowicie mieści w koncepcji produkcji miodów, bo miody również można z sokami owocowymi właśnie łączyć. I to, co ja promowałem, za co dostałem też perłę, to był właśnie miód trójniak winogronowy, gdzie jako ten dodatek smakowy był wykorzystany właśnie moszcz z winogron. Czyli taki, można powiedzieć, pomost między miodami tymi, tak, pszczelimi, tak, do konsumpcji, a winami to są właśnie miody pitne, winogronowe. I myślę, że tacy kontynuatorzy się znajdą, bo tych osób, które wytwarzają miody, też jest kilka w regionie, więc jak najbardziej widzę w tym przyszłość.
To spróbujmy się przyjrzeć temu, jakiego rodzaju zjawiskiem kulturowym jest to, o czym pan mówi. Więc jaki szlak wina i miodu ma wpływ na jakość kulturowej oferty naszego województwa? Wspomniał pan tam coś o perle za trójniak chyba.
Znaczy, to są już nagrody, tak, na konkursach za wyrób. Akurat
to jasne.
Przyznaje, tak, organizator konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo, ona jest wręczana.
Ale takie nagrody jakoś też o nas świadczą, tak, więc tak, dlatego o tym wspominam.
Tak, bo ja to cały czas podkreślam, że to jest rola turystyki. Tak, to jest gałąź wielu państwa, która dźwiga, można powiedzieć, dobrobyt, gospodarkę wielu państw, tak, które mają lepsze, są tak na cieplejszym morzu, mają warunki pogodowe lepsze i turysta przyjeżdża dzięki tym warunkom, ale musi tak zjeść, musi gdzieś mieszkać, będzie coś zwiedzał, oczywiście, oglądał, czyli będzie podróżował. Po prostu pieniądze, mówiąc krótko, zostawia w tym właśnie miejscu atrakcyjnym turystycznie. I tak samo u nas, ktoś przyjeżdżający po przysłowiową butelkę, tak, czy spróbowanie kieliszka lubuskiego wina, będzie nocował w hotelu, przyjedzie z dziećmi, więc dzieci mają te swoje potrzeby, będzie potrzebował zatankować samochód, będzie jeszcze, że tak powiem, nabierze ochoty, kupi do tego wina jeszcze inne produkty, jak sery czy miody. I to po prostu napędza, tak, napędza obrót towarowy w regionie, więc po prostu powinniśmy mieć wędkę. Dla właśnie szlak wina i miodu to jest przykład typowej wędki. Dajemy narzędzie, tym bardziej, że też to było też z jednych punktów programu rozwoju i pewne rzeczy w sposób naturalny zostały zrealizowane. Na przykład Lubuska Organizacja Turystyczna napisała projekt, dostała chyba pieniądze z Ministerstwa Turystyki i powstała trójjęzyczna strona szlaku wina i miodu, a z projektu operacyjnego, z którego był tworzone właśnie Lubuskie Centrum Winiarstwa, jednym z punktów i też między innymi Odra, tak, turystyczna, również powstało oznakowanie lubuskiego szlaku wina i miodu w regionie, czyli my się, to jest nasz wyróżnik też w stosunku do innych województw, że też jest Małopolska Ścieżka Winna czy Podkarpacki Szlak Winnic, natomiast my to już mamy oznakowane, czyli to się też nazywa kolejny krok do komercjalizacji produktu, bo ten produkt musi przynosić pieniądze. I teraz mając, tak, mając wydarzenia turystyczne, czyli winobranie, czy święta miodu, czy inne w tym podobne święta młodego wina, mając oznakowany ten, mając również bazę noclegową, my komercjalizujemy ten produkt turystyczny i region ma z tego już pożytek czysto właśnie finansowy.
No to zapytam wprost. Jaki to wszystko, co pan powiedział o szlaku wina i miodu i o komercjalizacji, to o czym mówimy, postrzegając to też jako ofertę kulturową województwa wynikającą z kilkusetletnich tradycji, to zapytam. Jaki to ma wpływ na rozwój agroturystyki czy enoturystyki? Ale realny, nie taki, który planujemy, czy coś się dzieje w tej chwili wokół agroturystyki czy enoturystyki, co...
To znaczy ja powiem wprost, to jedno, można powiedzieć, enoturystyka rozwija się dzięki istniejącym szlakom.
Jasne.
A szlaki się rozwijają dzięki zainteresowaniu, mówiąc, to jest szersze określenie, turystyką kulinarną. Na przykład, nie? Bo tak. Turystyka to jest fragment turystyki kulinarnej i to też się wiąże z wieloma rzeczami. Na przykład my też zmieniliśmy styl życia, tak? Od 30 lat, że tak powiem, istniejemy w innym ustroju i styl życia się zmienił. Gdyby ktoś spróbował charakteryzować spożycie alkoholi, tak, średnie na mieszkańca lat temu 30 i teraz, no to te proporcje się w ogóle odwróciły, tak? Stosunek alkoholi mocnych do słabszych jest odwrotny niż był kiedyś, więc to jest model życia, to jest też związane
na szczęście, z tym, że... na szczęście powiedzmy, że tak się dzieje.
Ale dlaczego? Dlatego, że jesteśmy społeczeństwem coraz bardziej bogatszym, mamy coraz bardziej wykształcone społeczeństwo.
Tak jest.
Dwa, otwarcie granic. Internet, który pokazuje inne style życia, przykłady. W tej chwili każdy jedzie, tak, gdzie ma dowodem osobistym, może całą Unię Europejską zwiedzić, widzi, jak ludzie żyją, co ludzie konsumują, tak,
jasne,
jak konsumują. Te wszystkie przykłady działają. Również to też jest rola, znaczy nie może nie tyle rola, co skutki też i prasy, i odpowiednich wydawnictw. Tych wydawnień winiarskich kiedyś prawie nie było, tak? Potem się pokazały, teraz jest, no, można powiedzieć, tych ilość w każdym większym mieście jakieś pismo, że tak, znaczy magazyn promujący wino się ukazuje i tu też dotykamy problemu promocji wyrobów spirytusowych, niestety, który w Polsce jest przez ustawę o wychowaniu trzeźwości traktowany po macoszemu.
No bo ustawa jest bardzo restrykcyjna. Ustawa jest bardzo restrykcyjna.
Szlak wina i miodu przez promowanie turystyki, przez promowanie po prostu miejsc jest, można powiedzieć, takim naturalnym, naturalną metodą, gdzie po prostu nie mówimy o winie, a mówimy o walorach turystycznych, o tradycji, o historii, co oczywiście jest absolutną prawdą i to też jest nasz wyróżnik, coś, czego nam nikt nie zabierze i nie podważy, że my mamy autentyczne zabytki, mamy autentyczne miejsca związane z historią, również szczepy, bo to też o tym trzeba powiedzieć, że u nas się uprawia szczepy, które były...
Będziemy o tym mówić. Będziemy o tym mówić, ale tak mam, odnoszę wrażenie, że trochę uciekł pan od odpowiedzi na pytanie, jak to jest tą lubuską agroturystyką czy enoturystyką,
przepraszam, ale z agroturystyką to powiem, tak powiem, prawdę, z którą się zetknąłem. Starając się zaangażować grupy, znaczy nie tyle grupy, co właśnie gospodarstwa agroturystyczne i tu po prostu na moją wiedzę gospodarstwa agroturystyczne mają obłożenie w ciągu roku i nie są zainteresowane większą promocją i istnieniem w szlaku. Mm-hmm. Tak samo niestety regionalne grupy działania też bardzo mało robią. Wyjątkiem jest grupa Zaboru, która miała program Winer i promowała winiarstwo. Natomiast w innych częściach naszego województwa niestety LGD nie są tym zainteresowane. A osobiście jak w 2009 roku program ten nabrał rumieńców, wtedy był wydany kolejny folder, osobiście wręczałem w Urzędzie Marszałkowskim przedstawicielom grup działania właśnie jeden z pierwszych folderów szlaków w trzech językach, pokazujący właśnie pętlę, która łączy całe już województwo. Niestety nie było po prostu zainteresowania. I wie pan, to jest wiele przyczyn się na to składa.
Jasne. Dzisiaj pewnie tego wszystkiego nie rozłożymy na drobne. Tak.
Też nasze winiarstwo, też jeżeli wracamy do samych winiarzy. Winiarze są w tej chwili że te winnice... Te gospodarstwa winiarskie powstawały z niczego. Najpierw była winnica, tak? Potem była przetwórnia, winiarnia. Potem winiarz musiał się zarejestrować. Teraz winiarz jeszcze ma legalną, w naszych realiach prawnych, legalną sprzedaż wina. Więc on jest naprawdę, jak to się mówi, zaangażowany. Jeszcze ma, tak? Wykonuje jakiś zawód, jest dwuzawodowcem. Jasne. Zresztą to też od wieków tak było, że
tak,
bardzo
tak,
mało
to,
osób
to
zajmowało się wyłącznie uprawą, z reguły to byli właśnie albo sukiennicy, czy
tak jest.
Tak, więc to jest ten taki moment w tej chwili przejściowy, gdzie już produkcja, tak, zaangażowanie w prawdziwe winiarstwo zabiera czas i jest taki, obserwujemy, no, ten rozwój szlaku już nie taki jak... Dobyśmy planowali, czy chcieli.
Panie Przemysławie, zrobimy teraz pierwszy muzyczny przerywnik, ponieważ lubi pan muzykę filmową i tak się umówiliśmy, że sięgniemy po repertuar Ennio Morricone i za chwilę usłyszymy jego kompozycję pod tytułem The Birth, Narodziny.
Niedziela z kulturą.
Bezdyskusyjnym jest, że Środkowe Nadodrze ma niezwykle bogate tradycje winiarstwa. Klimat tych terenów zmieniał się wielokrotnie na przestrzeni ostatnich 700 lat. To jest też wiadome, ale też, jak wiadomo, skład gleby ma wpływ na rentowność winnic. Czy współcześnie na Środkowym Nadodrzu są odpowiednie warunki, aby winiarstwo było czymś więcej niż hobby?
Jak najbardziej. Tym bardziej, że to też jest fakt mało znany. 10 lat temu na kongresie Rieslinga, który odbywa się co roku w Niemczech, jeden z profesorów stwierdził, że za kilkanaście lat strefa produkcji Rieslinga może przenieść się do Polski. Więc jeżeli ta strefa ma się przesuwać do Polski, to pierwszym regionem będzie nasze województwo.
A dlaczego, dopytam? Dlaczego miałoby się przenieść?
To się właśnie wiąże z ociepleniem klimatu.
Mhm. Gdyby pan chciał coś więcej o tym powiedzieć.
No więc My, Zielona Góra była określana jako miejsce, tak, północna granica uprawy przemysłowej winorośli, czyli winorośli uprawianych w celach produkcji wina. Tym miastem Zielona Góra też, można by powiedzieć, była cały czas aż do 1945 roku i oczywiście...
Ale przepraszam, później. Uprawiano winorośl także w okolicach Kostrzyna, Gorzowa, tak, ale... czyli to jest dalej niż na północ od Zielonej Góry.
Uprawiano, ale ta opłacalność, można powiedzieć, boomem, to znaczy, tak jak pan wspomniał, zmiany klimatyczne, które się wiążą również z aktywnością słońca i tak dalej, naukowcy do końca nie są, że tak powiem, zgodni.
To fakt.
Tak samo jak samo ocieplenie klimatu, czy nawet teraz słynny koronawirus, są różne opinie. Natomiast są fakty. Tymi faktami są słoje w drzewach, tak?
Tak jest.
Na podstawie zagęszczenia słojów możemy w bardzo starych drzewach możemy określić właśnie, kiedy było cieplejsze lato i tak dalej. Dwa, też grubość szelfu na przykład, który się odkłada, tak? Czy wiercenia glaciologiczne przeprowadzane na Antarktydzie czy w Arktyce pokazują nam, że o ile wiek XII, XIII winiarstwo bardzo dobrze do XV wieku się rozwijało i potem nastąpiła tak zwana mała epoka lodowcowa, wspominane karczmy na środku Bałtyku i tak dalej. Także faktycznie to był wiek XVI, XVII. Kolejne ocieplenie nastąpiło w XVIII roku, w XVIII wieku, i ono, ten rozwój winiarstwa był obserwowany właśnie również w Zielonej Górze. Początek XIX wieku powstaje bardzo dużo wytwórni, w tym na wytwórnia Gremplera 1820, tak, ósmy rok. To obserwujemy. Natomiast potem nastąpiły niestety, mimo że klimat był, że było ciepło, niestety nastąpiły inne zjawiska związane z... Tak, maszyną parową.
Jasne. Ale czego potrzebuje Riesling? Ja już trochę mówiłem o tym w ostatnich audycjach.
Mi chodziło o to, że pan wspomniał, że inne miejscowości funkcjonowały.
Jasne.
Ale w
jasne.
Innych miejscowościach nigdy nie było tyle nasadzeń. I takim przykładem jest Gubin. Doprowadzenie linii kolejowej kompletnie...
Tak jest. Mówiłem o tym tak. Miesiąc temu. Ale wróćmy do Rieslinga może
właśnie,
teraz.
Właśnie została Zielona Góra. Mimo, że się wszystko tak z tych różnych powodów gospodarczych przestawano uprawiać, w Zielonej Górze po prostu uprawiano. Dlaczego? Bo okolice Zielonej Góry, sama Zielona Góra jest miastem, tak, na polanie leśnej w wysokości 100-200 metrów nad poziom morza i tu jest po prostu mikroklimat, są cieplejsze zimy, nie ma tak gwałtownych przymrozków i również ten cały teren wału zielonogórskiego, też ilość opadów, bo winorośl nie lubi za dużo opadów, bo się choroby grzybowe pojawiają, tak, na liściach i muszą następować opryski, żeby chronić właśnie przed grzybami winorośl. To po prostu miejsce było specyficzne. Cały czas, tak? Mimo, że klimat się ocieplił, ale jeszcze oprócz tych sumy temperatur tak zwanej i tak dalej, są inne czynniki, czyli tak zwany okres wegetacji rośliny. My mamy ten okres cały czas najdłuższy, jeżeli chodzi o całą Polskę, bo on jest o kilkanaście, prawie o dwa tygodnie dłuższy niż w Tarnowie, czy nawet w ciepłych okolicach Wrocławia. Mamy tą ilość opadów też ze względu właśnie na położenie tu Zielonej Góry, więc ta część, można powiedzieć, środkowego nadodrza plus położenie skarp nadwiślanych, tych nadodrzańskich, przepraszam, położonych właśnie soków południowych, to są miejsca po prostu no, najlepsze, jakie mogą być do uprawy winorośli. I również gleby piaszczyste, które u nas występują, po prostu jasne gleby też mocniej odbijają słońce od gleb ciemnych. Plus te gleby piaszczyste uratowały nas przed właśnie chorobą, mszycą korzeniową, która w drugiej połowie XIX wieku zniszczyła winnice w Europie.
Czyli szanse są, nawet mamy tą dobrą projekcję, tak, w postaci opinii niemieckich również znawców tematu. Razem z Mirosławem Kulebą jest pan współautorem programu rozwoju lubuskiego winiarstwa na lata 2012-2022. Jakie są główne założenia tego dokumentu i do kogo on jest adresowany?
Dokument był sporządzony na potrzeby samorządu województwa, ponieważ właśnie w latach 2000, o ile pamiętam, chyba 10-15, był tworzony program na podstawie programów operacyjnych, były tworzone plany właśnie rozwoju winiarstwa i intensyfikacji turystyki, tak w okolicach Odry, czy odbudowy różnych, czy rewitalizacji miejsc atrakcyjnych turystycznie czy historycznie. Po prostu musiały być podstawy prawne, bo to jest program również, który zawiera strategię rozwoju, czyli analiza SWOT, tak, jakie mamy, że mamy ku temu tak, warunki, żeby.
Czyli
to
dobre
robić.
Strony i słabe tak, strony, analiza SWOT. Tak.
No to wiadomo, złe strony to. Tak jest. Czyli co musimy poprawić, czyli wiadomo, nie było znakowania, nie było miejsc promujących winiarstwo, plus też po prostu zrobienie programu, który będzie też promował to, co już od samego początku mówię, że to jest nasz wyróżnik, że winiarstwo wyróżnia nas w stosunku do innych województw, bo winorość jest uprawiana w całej południowej Polsce, natomiast nikt nie ma takich tradycji. Nie ma również, że tak powiem, takich i nazwisk, tak, bo również trzeba wspomnieć o Grzegorzu Zarogiewiczu, który po wojnie odbudowywał winnice i był długoletnim kierownikiem winnic, i potem o jego uczniach. Tu są kolejne osoby, jak pan Stanisław Ostrowski, pan Mieczysław Kaszuba, oni już nie żyją, ale jeszcze żyje dr Kalor Gajewski, też uczeń Liceum Winiarskiego, pamiętający Zarogiewicza. Także my mamy, można powiedzieć, ciągłość pokoleniową, jeżeli chodzi o prawę winorośli. Te osoby w 1994 roku założyły Lubuskie Stowarzyszenie Winiarskie, bo już wiedziały, że lubuska wytwórnia win dłużej już w tych warunkach, że tak powiem, które funkcjonowały wtedy, nie ma możliwości funkcjonowania, że trzeba coś zrobić, żeby te tradycje tak nie poszły w niepamięć. To stowarzyszenie na początku już tak nowego wieku też zaangażowało się w szkolenia i to był taki zaczyn. Nowe nazwiska się pokazały, nowe winnice i to spowodowało, że nastąpiła, można powiedzieć, fala odrodzenia. I no nie mając tego programu, byśmy nie mogli tak ukierunkować tych wszystkich działań i osób właśnie, bo to nie tylko osoby, że tak powiem, właściciele winnic, tak, ale to byli i właśnie osoby, które pisały o winiarstwie, jak te wspomniane nazwiska tych trzech panów, tak, czy również tak. Państwowa Wyższa Szkoła prowadziła szkolenia, konferencje winiarskie, również...
Tu mówi pan o Sulechowie, bo tu musimy dodać.
O Sulechowie,
dodać,
tak. W tym okresie był aktywny, tam był Instytut Żywności. No i również samorządowcy też pomagali, wspierali, więc po prostu, tak jak powiedziałem, na potrzeby samorządu, żeby umotywować przekazanie środków z programów operacyjnych na winiarstwo, należało ten program, tak powiem, tą strategię stworzyć. Ona oczywiście została przedyskutowana i została zatwierdzona.
Czyli ten program pozwolił nam podtrzymać te wielosetletnie tradycje. Ale spróbujmy... Bardzo proszę.
No i jak to powiedzieć, uwiarygodnić wydanie środków, tak?
Jasne, to też bardzo ważne, oczywiście. Spróbujmy teraz podsumować, co po 8 latach, bo przypomnę, że w 2012 ten program został przedstawiony, no to powiedzmy po 7 latach, tak? Bo może musiał minąć rok, czy w roku następnym zaczęła się realizacja. To co po tych latach od jego napisania udało się zrobić? W jakim miejscu dziś jesteśmy jako społeczność naszego regionu?
No więc jako winiarze mamy miejsce, którego zazdroszczą nam winiarze z całej Polski, bo niejednokrotnie ze znajomymi, tak, z Podkarpacia, z Małopolski, czy nawet z Dolnego Śląska, z osobami, które mają stosunkowo blisko, żeby nas odwiedzić. Uczestniczyłem w konferencjach, spotkaniach w zaborze i mówiąc krótko, no zazdroszczą nam takiego miejsca. To jest bezdyskusyjne. Tak samo Winnicy. Winnicy, która jest największą cały czas, to dokładnie są 33 hektary. Mówi się, że Winnica ma 35, ale pod uprawę przeznaczone są 33 hektary. To jest dalej największy taki obszar, tak, nie podzielony na poświęcony uprawie winorośli w miejscu o też i długoletniej tradycji, bo nawet w tym wieku były znajdowane krzewy winorośli w okolicach Łazu, które przeżyły od wojny w miejscach, gdzie były winnice, też ze sprawdzonym klimatem i dowodem na to są konkursy, jakie zdobywają właśnie wina z zaboru. Dzięki tej winnicy cały czas nasze województwo przoduje jako region z największą ilością areału zarejestrowanego i również z niemałą ilością winnic. Także dzięki temu można powiedzieć, no utrzymujemy się w czołówce.
Przez kilka lat winiarstwu polskiemu i lubuskiemu, pan już o tym wspomniał, a ja obiecałem, że do tego wrócimy, nie sprzyjały bardzo rygorystyczne przepisy regulujące produkcję win gronowych z własnych upraw. Co się zmieniło na lepsze w tej kwestii?
No więc mówiąc krótko, jak Polska weszła do Unii Europejskiej, musiały powstać przepisy, które nawiązują do, co się mówi fachowo, mechanizmu rynku wina, a żeby w Polsce można było uprawiać winorość w celach produkcji wina gronowego, jakościowego, musielibyśmy być zaliczeni do strefy winiarskiej krajów zimnych, czyli tak jak Niemcy uprawy winorośli. Więc to się stało właśnie w tamtych latach i no, tak jak wiemy, już u nas też były szkolenia, powstawały winnice. Natomiast nasze przepisy odnośnie produkcji wyrobów właśnie zawierających alkohol były nie, można powiedzieć, nieżyciowe. One były takie, jakby dalej funkcjonowały socjalistyczne molochy, tak? Wielkie przedsiębiorstwa rozbudowane i tak dalej, czyli laboratoria, składy podatkowe, jakieś specjalne drogi przewozów, kafelki, mówiąc obrazowo, tak?
Tak, tak.
Wystrzelizowane pomieszczenia, czyli coś, co mały winiarz, tak jak wspominaliśmy, który zaczyna od niczego, tak?
Jasne.
Bo zaczyna od winnicy, potem swoje środki angażuje w winiarnię, po prostu nie był w stanie pokonać. I tutaj jest taka mała anegdota i to będę powtarzał cały czas, że pewnego razu na lotnisku byłem z Romkiem Bradem chyba w Ministerstwie Rolnictwa, byliśmy na jakimś właśnie spotkaniu z grupami inicjującymi uprawę winorośli, zmiany przepisów i tym podobne rzeczy. Spotkaliśmy naszego senatora Stanisława Iwana i po prostu pokrótce omówiliśmy, że jest to i to, a to, a pewne sprawy są, jak to się mówi, nie do ruszenia. A zajmując się tym już ileś lat, rozmawiałem na różnych tak szczeblach czy miejscach z różnymi naszymi parlamentarzystami, a pan Stanisław powiedział, ja się tym zainteresuję.
I zainteresował się, rozumiem.
Tak, i w ciągu 2 miesięcy, nie wiem, czy to był marzec, to był chyba marzec albo luty, tym się zainteresował i już w maju, czerwcu były pytania, co tam powinno być w tej ustawie i tak dalej. I to jest taka ścieżka inicjatywy senatorskiej, gdzie senator, który to inicjuje, musi mieć uzgodnienia, wiadomo, to jest Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Zdrowia, tak, Ministerstwo Finansów, tak. No tych resortów jest ileś tam. To muszą być tak zwane uzgodnienia i dopiero to może być przedstawione w Sejmie. I to zostało przedstawione, jak dobrze pamiętam, w lipcu 2008 roku i oczywiście nikt nie był przeciw, tak? W tym momencie, jak wszystko zostało na tacy zrobione i pokazane, więc oczywiście nikt nie był przeciw. I te przepisy weszły w życie. One musiały wejść, tak powiem, bardzo szybko, ponieważ rok winiarski, to są też przepisy unijne, zaczyna się 1 sierpnia i kończy 31 lipca. Czyli w tej chwili mamy rok winiarski 2020 na 2021. I wtedy zarejestrowały się pierwsze winnice. Ich było chyba 20 parę. I po roku, dwóch pokazał się problem że niestety rolnik nie może zostać producentem czy przedsiębiorcą produkującym wino. Przepisy można być albo rolnikiem, albo przedsiębiorcą. Mhm. I tak samo przepisy uzyskania też właśnie koncesji na sprzedaż też były, że tak powiem, no, skomplikowane, więc po prostu nie wszyscy, co chcieli, stwierdzili, że im te pierwsze zmiany, tak, pierwsze ułatwienia, czyli brak składu podatkowego, uproszczone procedury kontrolne i tak dalej, że to nie wszystkim pasuje. I pan Stanisław Iwan w 2011 roku, też po konsultacjach ze środowiskami, to już cała Polska się też trochę to zaangażowała, po prostu zostały kolejne właśnie przepisy odnośnie też takie pojęcie małego winiarza, czyli małego producenta, czyli takiego, który po prostu kilkanaście tysięcy litrów wina tylko produkuje, żeby on miał jeszcze prostsze zasady. I dopiero od 2011 roku nastąpił boom i tak jak wtedy było 20 parę, to w tej chwili na ten rok winiarski mamy już zarejestrowanych, proszę pana, 330 winnic w całej Polsce i ta produkcja obejmuje 564 hektary.
Panie...
Jest to już, jeszcze jedno słowo tylko.
Bardzo
jest to
proszę.
Już, tak powiem, produkcja, gdzie ona dwa lata temu przekroczyła już 1 000 000 litrów, produkcja win glenowych krajowych, czyli to już jest wartość, można powiedzieć, 1%, bo rynek wina to jest 100-130 litrów win importowanych i tak dalej. Także jest to już 1%, czyli już jesteśmy tak w tej skali porównawczej, że tak powiem, do konsumpcji wina, czyli to już powinno być zauważalne.
Nie posłuchamy ostatniego utworu Ennio Morricone, bo ja jeszcze chcę szybko zadać panu takie pytanie. Mamy mniej więcej minutę z niewielkim haczykiem. Jak inżynier elektronik zostaje regionalistą winiarskim i wydawcą tak unikalnych, pięknie wydanych książek jak Enografia Talloris?
Powiem tak, jeden mój dziadek i drugi i rodzice robili wino. Także to ta zamiłowanie do wytwarzania wina to są chyba geny. Natomiast publikacje, powiem krótko, ktoś się musiał tym zająć.
Całe szczęście, tak, że tak się stało. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim i państwa gościem był Przemysław Karwowski, prezes Fundacji na Rzecz Lubuskiego Dziedzictwa, współautor programu rozwoju lubuskiego winiarstwa, także twórca produktów regionalnych. A w pierwszej godzinie naszej audycji usłyszymy jeszcze, no już nie usłyszymy, mieliśmy usłyszeć Ennio Morricone. Ja tymczasem bardzo, bardzo serdecznie panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Za chwilę usłyszymy Andrzeja Pierzchałę i Grzegorza Bugaja w stałych punktach naszej audycji w alfabecie kultury, ze świata popkultury i na koniec recenzja Andrzeja Pierzchały.
Niedziela z kulturą.
Alfabet kultury Andrzeja Pierzchały. M jak Muszer. Dariusz Muszer, polsko-niemiecki literat. Urodził się w 1959 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Skończył pierwsze liceum ogólnokształcące w Gorzowie i Wydział Prawa na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach w latach 1983-88 mieszkał i pracował w Strzelcach Krajeńskich. Był tam organizatorem ogólnopolskiego konkursu literackiego O prawdziwek dobie sława. Prowadził klub literacki Silva Rerum i teatr ochotniczy Ad 1. W 1988 roku wyjechał do Niemiec. Mieszka w Hanowerze. Debiutował w roku 1981 na łamach ziemi gorzowskiej opowiadaniem Łódki. W następnych latach publikował nie tylko teksty literackie, ale też reportaże i felietony. Na początku lat 80. jego wiersze i opowiadania czytane były na antenie Polskiego Radia Zachód. Po osiedleniu się w Niemczech podejmował się różnych zajęć, ale po dobrym opanowaniu języka niemieckiego utrzymuje się wyłącznie z twórczości literackiej. Pisze po polsku i po niemiecku. Wiersze, nowele, powieści, sztuki teatralne, słuchowiska, felietony, eseje, recenzje i reportaże, tłumaczy powieści, wiersze i baśnie, także uprawia krytykę literacką. Jest członkiem Związku Pisarzy Niemieckich. W 1995 roku otrzymał stypendium twórcze w dziedzinie literatury kraju związkowego Dolnej Saksonii. W 1997 stypendium wyjazdowe do Norwegii Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec. Książka Die Freiheit Riecht nach Vanille została wyróżniona w 1999 roku nagrodą miasta Bremy i kraju związkowego Dolnej Saksonii, zaliczony do najlepszych pisarzy polskich piszących po niemiecku lub niemieckich polskiego pochodzenia. Wydał po polsku Zatrzymane wersy, wiersze Gorzów 1987, Cudowny świat zepsutych mrówek, wiersze Warszawa 1987, Pestki i ogryski, wiersze Warszawa 1989, Dzieci krótszej nogi Syzyfa, wiersze Warszawa 1991, Ludziojad, powieść Hanower 1993, Panna Franciszka, Pomylony akordeon i inne wiersze z lat 1983-87, Hanower 1995, Księga Zielonej Kamizelki, liryczne zapiski z wędrówek po Norwegii w latach 1992-94, Sopot, Hanower 1996. Wszyscy moi nieznajomi, wiersze, Szczecin 2004 rok, w tym samym roku Jestem chłop, wiersze. Niebieski, powieść, Szczecin 2006 rok. Wiele jego wierszy włączonych zostało do antologii polskich i niemieckich. Wiersze, opowiadania, fragmenty powieści, artykuły publikowały pisma literackie Poezja, Twórczość, Tygodnik Kulturalny, Pismo Literacko-Artystyczne, Nurt, Topos, Pogranicze, Prolibris, Pegas Lubuski i Zapis. Dariusz Muszer nie zapomina o gorzowskich korzeniach, wraca w rodzinne strony, spotyka się z czytelnikami w Gorzowie i Strzelcach Krajeńskich. Przygotowując biogram, korzystałem z ogólnodostępnych informacji internetowych oraz słownika landsbergskich i gorzowskich twórców kultury.
Ze świata popkultury. Na początek ta smutna informacja, która dotarła do nas we wtorek późnym wieczorem. Śmierć jednego z najważniejszych gitarzystów naszych czasów, czyli Eddiego Van Halena. W 2012 roku czytelnicy magazynu Guitar World wybrali go na zwycięzcę plebiscytu 100 najwybitniejszych gitarzystów wszechczasów. W pierwszej połowie lat 70. założył z bratem grupę Van Halen. W 1983 roku wypuścił mega przebój Jump, ale pamiętamy też o Can't Stop Loving You czy Ain't Talking About Love. Eddie Van Halen zagrał również solo gitarowe do wielkiego przeboju Michaela Jacksona Beat It. O śmierci tego wybitnego artysty poinformował jego syn, pisząc: nie wierzę, że przychodzi mi to pisać, ale mój ojciec dziś rano przegrał swoją długą i żmudną walkę z rakiem. Był najlepszym ojcem, o jakim mógłbym marzyć. Każda chwila z nim, na i poza sceną, była darem. Mam złamane serce i nie sądzę, żebym kiedyś w pełni pozbierał się po tej stracie. Bardzo cię kocham, tato. Ogłoszono nominację do MTV Europe Music Awards 2020. Na największą ilość statuetek europejskich nagród muzycznych może liczyć Lady Gaga. Ma ich 7, Justin Bieber 5, a od 2000 roku jest i polska kategoria Best Polish Act. Wśród tegorocznych nominowanych znaleźli się Kebona Fide, Margaret, Krzysztof Zalewski, Daria Zawiałów i Sana. Największe doświadczenie z tą imprezą ma Margaret, bo uczestniczyła w niej dwukrotnie. Daria posiada na koncie nominację z zeszłego roku, a dla pozostałych to debiut. Przypomnę, że w zeszłym roku statuetkę wywalczyła Roxana Węgiel. Zwycięzców poznamy 8 listopada. I jeszcze jeden news kończącego się tygodnia z muzycznej popkultury. W 2014 roku grupa Led Zeppelin została pozwana o naruszenie praw autorskich w piosence Stairway to Heaven. 2 lata później wygrali sprawę, ale ta została wznowiona 2 lata temu. W marcu sąd podtrzymał pierwszy wyrok, a po kolejnym odwołaniu Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odmówił ponownego rozpatrzenia sprawy i ostatecznie ją zakończył. Przypomnę, że chodziło o to, że niby Jimmy Page i Robert Plant bezprawnie pożyczyli sobie riff z instrumentalnego utworu Taurus grupy Spirit. Eksperci uznali, że nagrany zabieg muzyczny jest powszechnie znany i wykorzystywany i podobny można znaleźć na przykład w musicalu Disneya Mary Poppins.
medialne obrazy wroga. Zanim jednak o tej interesującej pozycji autorstwa profesora Pawła Grenia i doktora Karola Morawskiego, to kilka króciutkich refleksji dotyczących na przykład kariery pojęcia media i istotnej roli nośników informacji, obrazów, treści i dźwięków w tak zwanym dyskursie, ale też globalnym rozwoju ludzkości, co by nie rzec. Nauka, kultura, społeczeństwo, religia, gospodarka, sport oraz polityka, etc. Pojęcie media, a właściwie mass media, pojawiło się bowiem w obiegu na początek naukowym i okołonaukowym w latach 70. ubiegłego wieku i dość trudno przebijało się ze względu na owe obce brzmienia do tak zwanego obiegu szerokiego, by dziś być pojęciem nie do zastąpienia nieomal, również ze względu na istotną i globalną rolę tak zwanych nośników, o których już w owych latach 70. pisał niezastąpiony Malcolm McLuhan. To też jeśli polecam uwadze Państwa anonsowaną na wstępie pozycję medialne obrazy wroga, to czynię to z przekonaniem, że dziś taka wiedza jest nie tylko przydatna, ale wręcz niezbędna każdemu. Autorzy tej publikacji, 238 stron, Paweł Grenia i Karol Murawski, piszą w jej wstępie tak oto. Medium, obraz, wróg, te trzy pojęcia, które w zamierzeniu autorów wyznaczać mają pole tematyczne prezentowanych rozważań, funkcjonują w naukach humanistycznych oraz społecznych w rozmaitych perspektywach problemowych i badawczych. Można zatem powiedzieć, iż stanowią one otwarty obszar interpretacyjny, którego nie sposób sprowadzić do pojedynczej wykładni czy zamknąć w granicach skonkretyzowanego teoretycznie pola. Antropologia, socjologia, politologia, estetyka, psychoanaliza, historia sztuki, religioznawstwo, kulturoznawstwo, medioznawstwo, filozofia. W każdej z owych dziedzin odnaleźć można specyficzne ujęcie medium, obrazu i wroga. I dalej. Wspomniana powyżej rozległość i wielowątkowość podejmowanej przez autorów problematyki pociąga za sobą konieczność dokonania wyboru dominujących wykładni czy ram teoretycznych oraz motywów naświetlających kwestie medialnych obrazów wroga. Na najbardziej ogólnym planie przeprowadzone w książce analizy mają charakter medioznawczy i filozoficzny, głównie filozofia polityczna oraz filozofia obrazów, ze szczególnym uwzględnieniem polityczno-społecznej siły oddziaływania mediów, która w historii zdecydowanie dochodzi do głosu wraz z propagandowymi technikami kształtowania mas i legitymizacji władzy, a szczególnie wyraźnie i w jakże przejmujący sposób pokazuje ją wiek XX. Koniec cytatu. Natomiast w recenzji wydawniczej profesora Jarosława Macały czytamy: praca podejmuje trudny i bardzo rozległy problem badawczy wymagający długich studiów interdyscyplinarnych oraz dużej dojrzałości naukowej. W dodatku tytułowa i jakże aktualna w naszym życiu publicznym i politycznym kwestia nie doczekała się w naszej literaturze naukowej zbyt wielu ujęć, co zwiększa walory recenzowanej rozprawy. Trzeba docenić autorów za trud podjęcia się analizy tego złożonego obrazu oraz przeprowadzenie całego procesu badawczego. Dotyczy to również rozległej znajomości literatury przedmiotu, wreszcie trafnego doboru bazy źródłowej. To też jeszcze raz polecam serdecznie. Paweł